Pokój braterstwu. Brat tu powiedział, że te ostatnie pozdrowienia już były podane. Chciałbym jeszcze do tych pozdrowień się dołączyć. Braterstwo ze zboru w Białogardzie przesyłają miłość braterską dla was, życząc wam wielu błogosławieństw na drodze poświęcenia, a przede wszystkim wytrwania w tym poświęceniu. Chciałbym, korzystając z tej możliwości, również zaprosić w imieniu zboru w Białogardzie na podobną ucztę duchową, która odbędzie się, trzydniowa uczta w dniach od 2 do 4 sierpnia. A miejsce braterstwu jest znane. Wierzymy, że przyjedziecie. Serdecznie zapraszamy. Na rozpoczęcie tego dnia brat przewodniczący wspomniał, że żyjemy w czasach trudnych. Znamiona tego czasu obserwujemy, bo żyjemy między takimi ludźmi, jakich sklasyfikował, ocenił święty Paweł Apostoł w liście do Tymoteusza. Ale braterstwo to jest jedna strona, bo gdyby tylko mówić, że są same trudności, myślę, że byłoby czymś niepełnym. Potwierdzeniem tego, że wy jesteście na tym miejscu, że myśmy mogli przyjechać, jest również wielkim błogosławieństwem, że możemy wspólnie korzystać z tej duchowej społeczności i mamy nadzieję wspólnie budować się. Niektórzy z nas, będących na tej sali, odwiedzali wspaniałe miejsce, miejsce, po którym kroczył nasz Pan, kroczyli apostołowie, Ziemię Świętą Izrael. Jest to wielkim błogosławieństwem. I dzisiejszym nasze rozważania, tematem rozważań będzie powrót łaski do narodu wybranego. Będąc na ziemi izraelskiej, w tym pięknym kraju, wiele rzeczy możemy zobaczyć nowych, rzeczy ciekawych, bo zapewne wiele odbudowanych, ale rzeczy też starych. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co kiedyś zauważyli uczniowie, apostołowie barankowi. Święty Ewangelista Mateusz w rozdziale 24, a trzeci werset zapisał takie słowa. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata. Uczniowie zadają pytanie, kiedy się to stanie, a wcześniej widzieli wspaniałe pobudowaną świątynię. I Pan Jezus powiedział, że z tej świątyni nie pozostanie nawet kamień na kamieniu. I uczniowie później na osobności zadają pytanie. Pan odpowiada uczniom na pytania, myślę, że przekazując również pewne informacje swoim naśladowcom, tym, którzy będą żyli w owym czasie. Używam to określenia, żyli w owym czasie. Idziemy za myślą proroka Daniela z rozdziału 12, początek wersetu 1, który mówi, że w owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu. I nasz Pan, wierzącym w jego Ewangelii, szczególnie tym, którzy żyją przy końcu tego wieku, w żniwie wieku Ewangelii, każe zwracać szczególną uwagę na wydarzenia, jakie będą się w tym czasie działy. Każe zwracać uwagę na wypełniające się proroctwa. Ale czy nie było podobnie, kiedy Pan Jezus za pierwszego przyjścia, będąc na ziemi, myślę, że podobnie wskazywał. I takim przykładem posłużymy się jednym wydarzeniem, kiedy Jan, będący w więzieniu, posyła swoich uczniów do Pana Jezusa z takim zapytaniem, żeby zadali Panu Jezusowi pytanie, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? I braterstwo, zauważmy, w jaki sposób odpowiada Pan Jezus. Dlaczego Pan Jezus nie udziela takiej bezpośredniej, jednoznacznej odpowiedzi, mówiąc, no mógł powiedzieć Pan Jezus, tak ja jestem. w myśl tych słów innym razem powie, żeby mowa wasza była jaka? Tak, tak. A innym razem zdecydowanie nie, nie. Ale tu Pan Jezus mówi, że idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Co uczniowie Jana słyszeli i widzieli? Przeczytajmy z Ewangelii świętego Mateusza z rozdziału 11, werset 5. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Na własne oczy uczniowie widzieli, słyszeli, że wypełnia się to, o czym mówiły proroctwa. Sami mogli ocenić, tego doświadczyć, przeanalizować, tak jak jest później powiedziane o braciach z Berei, że byli zacniejsi nad innych, dlatego że rozważali, czy te rzeczy tak się mają. Zastanawiali się i sprawdzali w Piśmie Świętym, szukali potwierdzenia. Ich wiara miała wynikać z własnego przekonania. Ale Pan swoją odpowiedzią, myślę, że przestrzegał o pewnej sytuacji. O sytuacji, bo cały rozdział 24 Ewangelii Mateusza odnosi się również do czasu końca. Przedstawione, jakie będą się działy wydarzenia. To w wersecie 23, które zanotował ewangelista Mateusz, to Pan Jezus powiedział takie słowa. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. I kiedy patrzymy na życie naszego Pana, na przykłady, które w celu utwierdzenia swoich naśladowców, swoich najbliższych uczniów czynił po zmartwychwstaniu, to zauważamy, że też nie było to w ten sposób, że mówił to ja jestem, tylko dał się poznać poprzez znajomy głos, poprzez zwrot, który znali, czy zachowanie, które wcześniej nasz Pan jak się zachowywał, a uczniowie to pamiętali. A my, braterstwo, czytając te opisy, myślę, że otrzymujemy też pewną podpowiedź dla nas, że czas, w jakim żyjemy, mamy rozpoznawać poprzez analizę proroczych podpowiedzi. Sposób, w jakim Pan się posłużył, będąc na ziemi, pokazuje pewną zasadę postępowania, pańskiego postępowania podczas tury obecności. I w rozdziale 24, a w wersecie 32, dla pouczenia wierzących, żyjących w tym okresie czasu, żeby rozpoznawali czas, w jakim żyją, to zostały wypowiedziane takie słowa. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Wy uczcie się od drzewa figowego. Drzewo figowe przedstawia nam naród izraelski, naród wybrany. Mamy obserwować ten naród, ale nie tylko. Mamy obserwować również inne drzewa. Mamy obserwować inne narody. I właśnie jednym ze znaków, który potwierdza naszą wiarę, jest powracająca łaska dla narodu izraelskiego. I 33 werset mówi, gdybyśmy dalej czytali, tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, a blisko jest, bo jest tuż u drzwi. Blisko jest Boże Królestwo. Miejcie tego świadomość, ponieważ przyszedł Król i zaprowadza nowy porządek rzeczy. Przyszedł Król, od czego zaczął ten nowy porządek? Prorok Jeremiasz mówi w pierwszym rozdziale, a w wersecie 10, abyś niszczył, burzył, wypleniał i wykorzeniał. Od usunięcia obecnych złych systemów. Ale my chcemy mówić, braterstwo, o powracającej łasce dla narodu wybranego. I tak jak było już wcześniej powiedziane, rozumiemy, że łaska powraca, ale jeszcze, że w pełni nie powróciła, tylko że jest w trakcie. Obserwując zmiany, które dokonują się w Izraelu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, widzimy, że zapisy prorocze, to co było zapisane przez proroka Daniela w rozdziale 12, początek rozdziału, że jest to dowodem działalności nie kogo innego, tylko dowodem działalności naszego Pana. Kiedy lud rozproszony pośród wielu ludów, pośród wielu zakątkach ziemi powraca do swojego państwa, powraca do swojej ojczyzny. Zauważamy, braterstwo, że powstają różne ruchy, które działają na rzecz tego narodu. Niektórzy z wierzących, dla których są drogie i cenne obietnice, chcieliby w jakiś sposób przekazać swoją wiarę, swoje zrozumienie, głosząc Chrystusa wśród Żydów. Nasi bracia podpowiadają również, że należy podejmować pewne działanie na rzecz Izraela, głosząc wspaniałą wieść o Jezusie Chrystusie. Dlatego, braterstwo, zadajemy pytanie. Czy jest już właściwy czas, aby naród wybrany przez Pana Boga mógł zrozumieć i przyjąć do swoich serc Boże błogosławieństwo? Czy dzisiaj czas, w jakim żyjemy, jest już tym właściwym czasem? Szukamy podpowiedzi Słowa Bożego. Szukamy podpowiedzi różnych tłumaczeń, również podpowiedzi przemyśleń braterskich, którzy niejednokrotnie służyli nam różnymi tematami, tłumacząc, w jaki to sposób scenariusz, bieg wydarzeń w tych dniach może się dziać. Patrzymy na postępowanie tego narodu, na sposób życia Żydów za dnia dzisiejszego, ale również patrzymy na postępowanie za pierwszego przyjścia Chrystusa Pana. Bo może to okaże się jakąś podpowiedzią, może to okaże się jakąś wskazówką. Pan Bóg przez proroka Amosa mówi, że tylko o was zatroszczyłem się spośród wielu narodów. Inne tłumaczenie odda, że tylko was wybrałem spośród wielu narodów. Ale dalej ten werset mówi, że dlatego, że was wybrałem, będę was karał. Pan Bóg temu narodowi, możemy powiedzieć, że dał wszystko. Dał obietnicę, zawarł z nim przymierze, posyłał sędziów, posyłał proroków, aż w końcu posłał jednorodzonego syna, którym wzgardzili. I na początku swojej misji, jak zauważamy, czytając Ewangelię, nasz Pan, kiedy głosił wieść o wspaniałym królestwie, kiedy posyłał swoich uczniów, tu brat przytaczał w poprzedniej godzinie, to mówił, że idźcie do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Ale wskazywał, jakby zakazując, że nie idźcie do pogan. Na drogę pogan nie wkraczajcie. I do miasta Samarytan nie wchodźcie. Pan chciał zgromadzić tych zaginionych, a wybranych wcześniej, którym należały się błogosławieństwa i obietnice z narodu izraelskiego. Ale czy było to Panu Jezusowi obojętne, że tych, do których się zwracał, tych, którym przekazywał najlepsze uczucia, swoją naukę, swoje postępowanie, nie chcieli go przyjąć. I przy końcu swojej misji do nauczonych w piśmie, do faryzeuszy, do przedstawicieli tego narodu wypowiada jakże bolesne słowa. Zapisał ewangelista święty Mateusz w rozdziale 23, werset 37 do 39. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Pan Jezus zapowiada, że wasz dom zostanie pusty. że od tej pory wy mnie nie ujrzycie. Ale kiedy patrzymy, braterstwo, na działalność apostołów, którzy byli posłani, żeby tą wspaniałą wieść do narodu izraelskiego głosić, czy im było obojętne? Czy ten naród przyjmował tą wesołą nowinę, czy nie przyjmował? Również ubolewali. Myślę, że takie odczucia apostolskie przekazuje nam święty Paweł, kiedy pisze list do Rzymian. W rozdziale 9 rozpoczyna ten rozdział. Pierwsze wersety to mówi takimi słowami. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Nie ujrzycie mnie, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Ten werset, gdybyśmy, braterstwo, sprawdzili w innych tłumaczeniach, to Biblia Tysiąclecia oddaje go identycznie. Biblia Gdańska mówi, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Nowy Testament grecko-polski, błogosławiony, przychodzący w imieniu Pana. Pan Jezus zapowiadał, że przyjdzie taki czas, że Żydzi jako naród powiedzą te słowa i wtedy go dopiero ujrzą. Ale zadajemy sobie pytanie, jak ujrzą Pana? Od razu przychodzi nam na myśl jedno stwierdzenie, że możliwe to jest jedynie oczyma wiary. Ponieważ Chrystus Pan jako istota duchowa, jako istota o najwyższej boskiej naturze nie może być już więcej oglądana za pierwszego, tak jak to było za pierwszego przyjścia, czyli literalnie. Pomimo, że może niektórzy chcieliby zobaczyć. I myślę, że niektórzy, cytując niektóre wersety Pisma Świętego, mają takie podstawy, że jest to możliwe zobaczyć w sposób tak, jak było kiedyś. Ale, braterstwo, przytoczę jeden to wyjątek z Pisma Świętego. Jest ich więcej na potwierdzenie. Znany werset z Dziejów Apostolskich z pierwszego rozdziału, werset 11, gdzie jest stwierdzone, że tak przyjdzie, jak go widzieliście, idącego do nieba. Braterstwo, nie zniekształcamy tekstu biblijnego. Niektóre wersety wymagają szerszego komentarza po prostu. Jeżeli byśmy chcieli tłumaczyć tak dosłownie, literalnie, jak brzmi zapis tego wersetu, bądźmy, kochani, bardzo konsekwentni w naszych tłumaczeniach, ponieważ całe to zdarzenie należałoby wtedy tłumaczyć literalnie. A wiemy, kto wtedy widział odchodzącego. Ale znając, drodzy braterstwo, inne wersety Pisma Świętego, wiemy, że w taki sposób jest to niemożliwe, wręcz możemy dodać, że nierealne, aby było widzialne. Chrystus Pan usiadł po Bożej prawicy. Otrzymał naturę, jak powiedzieliśmy, najwyższą boską. Czy człowiek może Boga oglądać? Podpowiada nam Ewangelista Święty Jan w rozdziale 1, werset 18, jednoznaczne stwierdzenie. Boga nikt nigdy nie widział. Inne potwierdzenie otrzymujemy, czytając list świętego Pawła Apostoła w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6, a werset 16, gdzie święty Paweł, pisząc słowa, jedyny, który ma nieśmiertelność, stosuje w tym przypadku do Chrystusa Pana. I dalej tam jest zapisane, którego nikt z ludzi widzieć nie może. Jeszcze jedno, braterstwo, potwierdzenie, tym razem ze Starego Testamentu. Zapisane wydarzenie w drugiej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 33. Zapewne przychodzi, braterstwo, na myśl mąż Boży, ten, który rozmawiał z Panem Bogiem twarzą w twarz, o którym jest powiedziane, że był najpokorniejszym z ludzi. Mojżesz pewnego dnia zapragnął czegoś. Zapragnął zobaczyć Bożą chwałę. I mówi: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. I jaką Mojżesz otrzymuje odpowiedź? Otrzymuje wyjaśnienie, że nie może zobaczyć, ale również otrzymuje wyjaśnienie, dlaczego nie może zobaczyć. Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Ale braterstwo, gdybyśmy nie mieli żadnych wersetów potwierdzających, że wtóre przyjście nie może być literalne, a oparli tylko nasze wyrozumienie na nauce podstawowej, jaką jest okup, to myślę, że właściwe wyrozumienie zagadnienia o okupie powoduje, że nie ma konieczności szukania wielu wersetów, żeby udowadniać, że może to być inaczej, jeżeli rozumiemy zagadnienie okupu. Pan Jezus powiedział: nie ujrzycie oblicza mego odtąd. Tyle razy do was przemawiałem. Widzieliście wiele cudów. Byłem wśród was. Cokolwiek czyniłem, to wszystko było jawne. Widzieliście mnie i widzieliście moje czyny. Czy pomogło to? I tu nasuwa się jednoznaczne stwierdzenie: a jednak wam to nie pomogło. Święty Łukasz w rozdziale 13, werset 35, oddając te same słowa nieco innym zestawieniu, mówi: nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie. Aż nastanie czas. I dochodzimy do wniosku, braterstwo, że dlatego, że Izrael jako naród nie przyjął Chrystusa, dlatego, że go odrzucił za pierwszego przyjścia, nie może go teraz zobaczyć. Ale jest zapowiedź. Zapowiedź, że przyjdzie taki czas i wszystko się zmieni. Ale znowu sobie zadajemy pytanie, co stoi na przeszkodzie, aby łaska mogła powrócić w pełni do narodu izraelskiego. Pamiętamy, że bardzo dużo nauk Pan Jezus za pierwszego przyjścia mówił w podobieństwach. I pytali wtedy uczniowie: Panie, powiedz, dlaczego Ty do ludu mówisz w podobieństwach? I Pan Jezus daje odpowiedź i daje wyjaśnienie. Ewangelista Mateusz w rozdziale 13 od wersetu 11 zapisał takie słowa. A on odpowiadając rzekł: wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, i to, co ma, odjęte będzie. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I werset 14 zwraca szczególną uwagę. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, ale nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, ale nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Ale błogosławione oczy wasze, że widzą. Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios. Tamtym nie jest dane, ponieważ otępiało serce tego ludu. Czy serce narodu izraelskiego już się zmieniło, braterstwo? Czy Żydzi jako naród polegają na Panu Bogu i przez to oddają należną Mu cześć i chwałę? Tu możemy powiedzieć z obserwacji, że polegają na własnej mądrości, na osiągnięciach technicznych, naukowych, gospodarczych, polegają na innych możnych narodach. Ale zadalibyśmy pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Czy jest Pan Bóg? Czy jest jakieś stwierdzenie, że to ktoś pomaga? My mamy osiągnięcia poprzez naukę, poprzez sumienną pracę. Doszliśmy do tego, a tego. To jest prawda. Ale nie ma w tym wszystkim Pana Boga. Kiedy zaczną ufać Panu Bogu, kiedy zmienią swoje serca, są takie wspaniałe słowa psalmisty Dawida zapisane w psalmie 118, kiedy powiedzą, że Pan jest Bogiem, że to On nas oświeca. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Do tej pory, jak wiemy, nie chcą uznać swojego błędu, że narodowo odrzucili swojego Zbawiciela. I tak jak odrzucenie było narodowe, tak narodowo mają przyjąć. I ten czas, kiedy to nastąpi, przybliża nam prorok Zachariasz, kiedy pisze w rozdziale 12, werset 10 następujące słowa. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolemu wyleję ducha łaski i błagania. Jeżeli to nastąpi, to wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Kiedy wyleję ducha łaski i błagania, wtedy spojrzą na mnie i będą biadać. Podobne słowa znajdujemy zapisane przez świętego Jana Objawiciela w rozdziale 1, że ujrzą ci, którzy go przywili, ci go również ujrzą. Zapłaczą nad swoim postępowaniem, kiedy poznają i uświadomią sobie, co uczynili Panu Jezusowi, co uczynili Zbawcy świata. Zrozumiał wtedy, że nie ma innego imienia danego pod niebem, a danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Dzisiaj nie mogą przyjąć, bo powiemy, że są zarażeni ślepotą. I święty apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim swoim liście, w rozdziale 3, wersetu 13, zapisał takie słowa. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miał ustać, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona ta zostanie zdjęta. Zadajemy sobie kolejne pytanie, w jaki sposób Żydzi jako naród zobaczą Chrystusa. Powiedzieliśmy wcześniej, że nie może to być w sposób literalny, tak jak to było za pierwszego przyjścia. Ujrzą w chwale. Ujrzą w chwale, to znaczy zrozumieją. Zrozumieją ważność tego wydarzenia w swoich sercach. Myślę, że pewną zasadę podaje święty apostoł Paweł, który pisząc list do Rzymian, to w rozdziale 10, od wersetu 13, może od 12 nawet, pisze takie słowa. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale 14 werset czytamy słowa, ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? I dalej święty apostoł Paweł zadaje następne pytanie. A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Z tych słów, drodzy braterstwo, wynika pewna podpowiedź, że sami nie mogą zobaczyć Chrystusa. Ktoś musi im otworzyć oczy. Ktoś musi pomóc wskazać na Chrystusa. Mogłoby to oznaczać, że będzie jakiś kaznodzieja, który otworzy oczy wyrozumienia Żydom. Czy dzisiaj, w tym czasie, są w stanie jako naród przyjąć kaznodzieję i uznać, że ten przychodzi w imieniu Pańskim? Wspomnieliśmy, braterstwo, wcześniej, że będzie wylany duch łaski i błagania, że wtedy dopiero spojrzą na tego, którego przebodli. Gdy czytając proroctwo Ezechiela, rozdział 37, mówiący o Dolinie Wyschłych Kości, to w wersecie 11 mamy zapis taki potwierdzający: Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Ale chciałbym kilka wersetów odczytać, począwszy od 4. I rzekł do mnie: prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie, a dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości jedna do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia nie było. I na tym miejscu, drodzy braterstwo, myślę, że powinniśmy przerwać czytanie tego opisu według proroka Ezechiela. Bo jest powiedziane, że prorokuj do ożywczego tchnienia w tym następnym wersecie. Ale myślę, że dalszy bieg wydarzeń przerywa święty apostoł Paweł, który, jak sam wypowiada, chcę wam, bracia, odsłonić pewną tajemnicę. I w liście do Rzymian, w rozdziale 11, werset 25 i 6, mówi takie słowa: ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. Święty Paweł kładzie nacisk na pewną myśl i mówi: poganie w pełni wejdą. To znaczy, że Kościół będzie skompletowany, Kościół będzie uwielbiony. I wtedy przyjdzie z Syjonu Wybawiciel, odwróci bezbożność od Jakuba. Podobne potwierdzenie znajdujemy, braterstwo, w Księdze Dziejów Apostolskich, w rozdziale 15, kiedy toczą się ważne obrady w Jerozolimie i podczas wyjaśniania, w jaki sposób poganie powinni przyjmować wiarę, czy mają przychodzić do Chrystusa poprzez żydostwo, i kiedy toczy się długa wymiana zdań, to w pewnym momencie zajmuje głos Jakub i mówi: bracia, posłuchajcie teraz mnie. 15 rozdział, werset 14 będę czytał. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. Z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano: potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida. Szymon powiedział, jak to Pan Bóg zatroszczył się najpierw o to, aby wybrać lud dla imienia swego, a potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawidowy. Jak to będzie dokonane, to już nie będą się pouczać i mówiąc: poznajcie Pana, ponieważ wszyscy znać mnie będą. Nie ujrzycie mnie, aż powiecie te znamienne słowa. Czy, braterstwo, w świętej księdze znajdujemy podobny zapis do tego, który wyraził nasz Pan? Kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, to w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale 43, wersety od 3 do 5, z opisu wynika, te słowa również nam padają, prawie dosłowne. Jeżeli brat wasz nie będzie z wami, nie ujrzycie oblicza mego. Te słowa wypowiada Józef, będący w tym czasie władcą Egiptu. Wypowiada je do swoich braci. Kiedy braterstwo czytamy historię Józefa, to jak sprzedali go bracia później, kiedy dali się poznać, to myślę, że niejednemu z was łzy cisną się do oczu. Ale popatrzmy, jak ocenia z perspektywy czasu swoje życie Józef. Józef całą tą sytuację, całe wszystkie perypetie, jakie przechodził w Egipcie, to ocenia to jako Boże kierownictwo i Bożą opiekę. I później powie tymi słowami, że to Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. I kiedy nastał głód w Egipcie, kiedy nastał głód w innych krajach, to Józef sprzedaje zboże. Józef w Egipcie, kiedy przyjechali bracia po zboże, przedstawia Chrystusa w chwale. I kiedy głód dawał się we znaki także w ziemi chananejskiej, bracia Józefa wyruszają po zboże. Kiedy Józef zobaczył ich, od razu ich poznał. Ale bracia jego nie poznali. I tak, drodzy braterstwo, jak wtedy, kiedy był głód, to doszli do takiego przekonania, żeby ratować swoje życie, ratować życie rodzin, trzeba jechać po zboże. Podobnie, gdy przyszedł właściwy czas, tak jak zboża pragnęli mieć ojczyznę. Ale zauważamy, że zboże jedli, będąc w strachu, ponieważ ojciec Jakub powiedział, że nie pośle z nimi Benjamina, najmłodszego brata. Dostali to pierwsze zboże, ale byli świadomi, że to zboże niedługo się skończy. I kiedy patrzymy dzisiaj na ten piękny kraj, można powiedzieć, że mają wszystko, ale otaczają ich przyjaciele. Żyją między nieprzyjaciółmi. I tak jak otrzymali wtedy zboże, tak jak otrzymali swoją ojczyznę, ale to było ich zasługą, bo za zboże pieniądze zostały im do worów zwrócone. I taka krótka lekcja dla nas w tym miejscu. To, co wcześniej wspominaliśmy, że Pan Jezus powiedział, że spójrzcie na drzewo figowe. Inny ewangelista dodaje, ewangelista Łukasz, żebyście patrzyli także na inne drzewa. I kiedy patrzymy na karty historii, widzimy, że wiele narodów za swoje wyzwolenie płaciło jakąś szczególną cenę. Ale myślę, że taką szczególną cenę zapłacił naród izraelski. Ten, który był rozproszony pośród wszystkich zakątkach ziemi, po wszystkich narodach. Ale wracając do naszej historii, do opisu Księgi Mojżeszowej, gdy pokarm się kończy, muszą ponownie iść do Józefa. A Józef wcześniej powiedział, jeżeli brat wasz nie będzie z wami, nie ujrzycie oblicza mego. Jakub nazywał swojego najmłodszego syna Benjamina, tłumaczy się, synem radości, synem szczęścia, chociaż w drugim znaczeniu jest to syn ucisku. I Benjamin przedstawia klasę wielkiego grona. O tej klasie nie będziemy czytali. Mówi Księga Objawienia, rozdział 7, werset 9 i dalsze wersety. Kiedy Kościół zostanie uwielbiony, naród żydowski pozna Chrystusa przez wielkie grono. W jakiś sposób będą mieli wskazane. Gdy patrzymy obecnie, braterstwo, to w pewnym sensie, bo Benjamin też nie poznał najpierw Józefa. To możemy powiedzieć na przykładzie jednej z przypowieści. z przypowieści zapisanej w 25 rozdziale Mateusza. Wiecie, braterstwo, co mam na myśli? Przypowieść o 10 pannach. Nie będziemy tej przypowieści czytali, ale chciałbym zwrócić na dwa wątki tylko uwagę. Na prośbę, dajcie nam oleju. Jak to komentujemy? Dajcie waszego ducha poświęcenia. I pytanie, czy można komuś swojego ducha poświęcenia przekazać? Lampy nasze gasną. Nie widzimy tych rzeczy tak, jak je widzicie. Kiedy Józef zobaczył Benjamina z braćmi, to rzekł do zarządcy swojego domu: zabij bydlę. Zarządca domu Józefa przedstawia Ducha Świętego. Zabij bydlę. Okup Chrystusa Pana stanie się dla nich czymś bardzo ważnym. Stanie się dla nich ofiarą. Psalmista w psalmie 53 mówi, że nastąpi upamiętanie. A wtedy, jak nastąpi upamiętanie, to z Syjonu przyjdzie Wybawiciel. Święty apostoł Paweł w liście do Rzymian, w rozdziale 11, to mówi w zasadzie, że co do Ewangelii są oni Bożymi nieprzyjaciółmi. Ale dodaje, że to dzieje się dla czyjego dobra. To dzieje się dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Ale żeby dostąpić miłosierdzia, to tak jak bracia przynieśli do Józefa pewne podarki, tak Żydzi powinni przynieść również do Chrystusa podarek. I tym podarkiem może być okazanie miłości innym ludziom, chrześcijanom. Pokłonią się. A kto się kłania, drodzy braterstwo? Pokłonią się, bo będą pokornymi. Dalej jest wspomniane, że Józef zainteresował się ojcem. Uwaga Żydów zostanie skierowana na ojca. Uwaga Żydów zostanie skierowana na proroctwa. I to, co czytywaliśmy wcześniej, zapis świętego apostoła Pawła z listu do Koryntian, z drugiego listu, trzeci rozdział, że zasłona w pewnym czasie zostanie z oczu ich zdjęta. Zasłona, tu możemy powiedzieć, Talmud, wszystkie nauki, które przesłaniają właściwe zrozumienie Chrystusa Pana. Odrzućcie te wasze nauki, zbliżcie się do Chrystusa. Józef mówił, zbliżcie się do mnie. I znowu schylili się i pokłonili. Uznają najważniejsze nauki proroctwa Starego Testamentu. I Józef spostrzegł Benjamina, syna swojej matki, mówiąc mu, niech ci będzie miłości w Bóg, synu mój. Wielkie grono będzie zbawione przez miłosierdzie Boże. Bo z innej strony, gdybyśmy patrzyli, braterstwo, za niewykonanie przymierza zawartego z Panem Bogiem, co by się należało? Może nie nagroda, a kara, ale będzie zbawione przez miłosierdzie Boże. Dalsze wersety mówią, że do obiadu Józef posadził braci w kolejności. Bracia zapewne patrzyli po sobie i dziwili się, dlaczego takich usadził. Jezus, Chrystus, przepraszam, Józef przedstawiający Chrystusa, w tamtym przypadku jadł osobno. To znaczy, że nagrody będą różne. Naród izraelski zostanie uznanym za błogosławionym jako pierwszy z narodów. Prorok Zachariasz w rozdziale 12 podpowiada nam, że najpierw wyratuje Pan namioty Judy. A prorok Izajasz mówi w rozdziale 2, że jak inni zobaczą, że tam jest błogosławieństwo w Izraelu, zapragną i powiedzą, pójdźmy do domu Boga Jakubowego. Wracając do naszego opisu, Benjamin otrzymał 5 razy więcej od innych braci. Józef wyróżnił Benjamina, który otrzyma naturę nieziemską, a naturę duchową. Kubek srebrny. Prawdy Boże w klasie wielkiego grona. Tam było wcześniej powiedziane, że u kogo, u którego w worze znajdzie się kubek, ten będzie winny i ten zostanie jako niewolnik. Kubek srebrny, prawdy Boże w klasie wielkiego grona. Gdy klasa wielkiego grona znajdzie się w ucisku, Żydzi staną w obronie jako naród, w ich obronie. Tak jak bracia Józefa wstawiali się za Benjaminem. Pamiętamy, kto się wstawiał i dlaczego tak było. Lot, kiedy uciekał z Sodomy, to takim schronieniem stało się dla niego miasto Zoar. Myślę, że podobnym schronieniem może stać się właśnie kraj żydowski dla wierzących, którzy będą uciekali w ucisku. W pierwszej księdze Mojżeszowej, gdy czytamy dalsze wersety, 45 rozdział od początku, zapis jest, że nie został przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać swoim braciom. Nadejdzie taki czas, kiedy nikogo nie będzie przy Panu. I chciałbym tu, braterstwo, teraz odczytać słowa proroctwa Izajaszowego z rozdziału 4. Pierwszy werset. W owym dniu uchwyci się 7 kobiet jednego mężczyzny, mówiąc: swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, zdejmij z nas naszą hańbę. Te słowa są, kochani braterstwo, aktualne już dzisiaj, ale myślimy, że jeszcze to się spotęguje, że jeszcze będą bardziej aktualne. 7 niewiast. Uchwyci się jednego męża. Wszystkie wyznania przyznające się do Chrystusa. Jednego męża, czyli Chrystusa. Chleb swój będziemy jadły. Będziemy się karmili swoimi doktrynami. Odzieniem własnym się przyodziejemy. Własną sprawiedliwość mamy. Nie chcemy, nie potrzebujemy szaty, czy nie potrzebują szaty, powiemy. Od imienia Twego, żeby się nazywać się chrześcijanami. Zdejmij pohańbienie, że nie jesteśmy prawdziwym Kościołem. Pan Jezus tym wszystkim powie, jak zapisał ewangelista Mateusz w 7 rozdziale 21 wersecie: nigdy was nie znałem. I znowu nie powiemy, że dosłownie tak jest, że Pan Jezus fizycznie nie znał. Nigdy nie uznałem takiego sposobu służby. Wracając do historii naszej z Księgi Mojżeszowej, Józef głośno zapłakał. Ten naród poprzez proroctwa o narodzeniu, o zmartwychwstaniu, jest ich bardzo dużo, ponad 40 mówiących, pozna Bożą prawdę. Józef mówił: przystąpcie do mnie, poświęćcie się do czynienia Bożej woli, ale już na warunkach innych, na warunkach ziemskich. I prorok Zachariasz w rozdziale 13, a werset 1 zapisał takie słowa: w owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jerozolimu będą mieli źródło otwarte do oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W owym dniu będą mieli otwarte źródło do oczyszczania z grzechu i nieczystości. Nasuwa się, braterstwo, pytanie, co wtedy może powiedzieć klasa wielkiego grona? Chciałbym tych słów nie czytać, żeby nie był smutny koniec naszych rozważań, ale zacytuję proroctwo Micheasza 7 rozdziału. Biada mnie, żem jako ostatki po sprzątnieniu owoców letnich, jako pozostałe grona po zbieraniu wina, nie masz grona ku jedzeniu, pierwocin z owocu pragnie dusza moja. Pobożny z ziemi zginął. Kościoła nie ma już na ziemi. Ale braterstwo, żeby nie kończyć naszych rozważań tym smutnym opisem, spójrzmy na werset, który jest przed naszymi oczyma: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Święty Piotr Apostoł, kiedy pisze drugi list to mówi na początku, że boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I zgodzicie się zapewne, braterstwo, z tym, że wiara również jest darem. Ale czy ten dar jest kompletny? Dar jest po to, który pochodzi z czytania, ze słuchania, ale również święty Piotr mówi, że wiarę mamy uzupełniać. Przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty umiejętność, do umiejętności powściągliwość, do powściągliwości pobożność, do pobożności braterską miłość, do miłości braterskiej łaskę. Chyba jedno opuściłem. Ale dalej myśl apostoł przekazuje, jeżeli to przy was będzie i obficie będzie, to niepożytecznymi was wystawi? Nie, to wy będziecie pożytecznymi. I dalej ta myśl się ciągnie na następne wersety. W ten sposób będziecie mieli szeroko wejście, zapewnione wejście do Królestwa Pana naszego, czego życzyłbym, braterstwo, sam pragnął. Amen.